Na rękach kluchy ginie najmłodszy z młodocianego gangu Dominik. W rozpaczy w ataku furii Noodles zabija mordercę, a później atakuje policjantów. Trafia do więzienia. Krótkie wytłumaczenie sceny otwierającej państwo filozofów, a w państwie dzisiaj dawno temu w Ameryce, choć tytuł tego filmu powinien brzmieć pewnego razu w Ameryce, bardziej przypominałoby to bajkę, z którą mamy tutaj do czynienia, bajkę gangsterską. Mityczny świat Sergio Leone, na który złożyły się wcześniejsze gangsterskie obrazy, bohaterowie, motywy i konwencje. Zaczynamy państwo filozofów, profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry.
To jest film o nostalgii za straconym życiem, to jest film o męskiej przyjaźni i zdradzie, to jest opowieść o niespełnionej miłości, którą trzeba było zgwałcić i zniszczyć, bo była nieosiągalna. Od czego zaczynamy?
To może jeszcze dodajmy, że to jest film o przemocy, o mordowaniu, o gangsterach, o przestępstwach. I to, co jest tutaj i ciekawe zarazem, bo bardzo dużo pokazuje o nas jako społeczeństwie, o nas jako ludziach, ale również ciekawe z perspektywy współczesnej kultury, to, że to jest film, który tworzy pewnego rodzaju mit. Nie bez przyczyny ten tytuł, dawno temu w Ameryce, aż się chce powiedzieć dawno, dawno temu, albo pewnego razu właśnie, bo to jest taka baśń mitologiczna, która potem zostaje przejęta przez popkulturę, przecież ten motyw muzyczny Ennio Morricone na wiele sposobów był cytowany. Zresztą ten film potem owocował różnego rodzaju cytatami, czy w literaturze, czy w filmie. Popkultura uwielbia właśnie samą się kopiować czy cytować. Natomiast mit jest mitem, o którym mówi piękne rzeczy momentami o czym? O mordowaniu.
No tak, ale mit, z którym mamy do czynienia, czyli mit gangsterski, właściwie w żaden sposób nie musi odnosić się do rzeczywistości, która jest na zewnątrz kina, w którym oglądamy dawno temu w Ameryce.
Mit w ogóle, prawda, nie odnosi się do rzeczywistości. Jest pewnego rodzaju próbą wytłumaczenia rzeczywistości, ale przez narracje, które będą budowały zupełnie innego rodzaju poziomy. Natomiast dla mnie jest intrygujące, że przemoc staje się tutaj takim fundamentem i do tego ta przemoc jest w jakiś sposób wyidealizowana. Właśnie przez to, że ona wchodzi w tą sferę mitu. Ona zaczyna automatycznie funkcjonować nie jako zbrodnia. Ci gangsterzy nie są negatywnymi bohaterami. My możemy, prawda, choćby za tymi głównymi bohaterami podążać z dużym sentymentem, przeżywać ich choćby upadek, to, że jeden trafia do więzienia, to, że ta miłość zostaje niespełniona. Właśnie mamy tutaj to braterstwo krwi tak bardzo ciekawie pokazane. A więc zginie nam ten kontekst przestępczości, prawda, i przemocy, ale to tym bardziej może okazać się niepokojące, bo to jest takie trochę wybielanie rzeczywistości.
Ale gdzie pani profesor widzi wybielanie gangsterstwa w filmie Sergio Leone, który jest opowieścią o grupie ludzi, którzy żyją tak, jak żyją. Tak? Tutaj nie ma walki dobra ze złem. Tutaj nie ma jakiegoś zbędnego moralizatorstwa. Tutaj nikt nie odwołuje się do wartości, które teoretycznie powinny nas prowadzić.
O, tutaj nawet więcej, prawda? Możemy to, na to spojrzeć jako na film czy historię, prawda? Ludzi, którzy od samego początku już byli przez okoliczności, w jakich żyli, przez to, co ich spotykało, warunkowani. Więc oni rzeczywiście nie byli wobec dobra i zła, bo ta ich ścieżka od początku była jednoznacznie, można powiedzieć, nakreślona. Natomiast podejrzewam, że zaraz będziemy się kłócić o to, czy ten film rzeczywiście zasługuje na to, żeby być mitem, prawda? Bo moim zdaniem to, co tu zostaje pokazane, to jest pewnego rodzaju gloryfikowanie przemocy i takie też tłumaczenie tej przemocy, czy też powodowanie, że widz przestaje na przemoc spoglądać jak na przemoc, prawda? To jest doskonałe kino, historie niesamowite. Właśnie jest tam choćby ten motyw przyjaźni, zdradzonej miłości, która kończy się gwałtem. Natomiast ta cała przemoc, ona zostaje zasłonięta. To jest mój problem. No widzę, że pana redaktora...
No myślę intensywnie, jakby tutaj odbić te piłeczkę,
to spójrzmy,
bo ja się będę upierać.
Spójrzmy inaczej. Bo jednym z takich głównych motywów tego filmu jest kwestia faktów, prawdy i fałszu. Czyli możemy się zastanawiać w pewnym momencie, czy ten główny bohater, Noodles, w momencie, kiedy on już jako stary mężczyzna konfrontuje się z przeszłością, dociera do swojego przyjaciela, widzi, że on tak naprawdę ich oszukał wszystkich, doprowadził do śmierci przyjaciół, na tym zrobił nie tylko pieniądze, ale i karierę. To dochodzimy właśnie do takiego momentu, w którym możemy się pytać, co było z przeszłości prawdą? Na ile to była rzeczywiście przyjaźń, na ile to, co się działo, było faktem, czy może, prawda, tutaj najsprytniejszy z tej paczki po prostu poprowadził tak swoich rzekomych przyjaciół.
To trudno jest mi ustalić moment, kiedy Max decyduje się na zdradę przyjaciół. W każdym bądź razie jest to jakaś taka figura szalonego gangstera, który chce mieć coraz więcej i wymyśla sobie sprytny plan, by wszystkich swoich przyjaciół zdradzić.
I to doskonale pokazuje pewien dylemat, który zaczął się u Platona, dopiero Arystoteles to uporządkował. Bo jak przyjrzymy się na przykład temu, co pisze Platon o kłamstwie, to on pokazuje, że to jest mówienie tego, co nie jest prawdą. Ale tak jak właśnie pan redaktor powiedział, możemy się zastanawiać, kiedy my zaczynamy mówić coś, co nie jest prawdą. Prawda? Czyli na ile mamy na przykład możliwość rozpoznania prawdy? Czy mamy wszystkie dane? Czyli tak jak w przypadku tej historii z Maxem, czy mamy wszystkie dane, które pozwalają nam uchwycić ten moment, w którym ten człowiek podejmuje decyzję przeciwko przyjaciołom, prawda? Czy możemy mówić, że on od początku nie był przyjacielem, czy w pewnym momencie był zdrajcą? To jest ten problem. W związku z tym, gdy Arystoteles mówi, kłamstwo ma charakter intencjonalny, bo ja chcę skłamać, prawda? Czyli żongluje faktami, dopisuje pewne rzeczy, on tutaj jakby stwarza to rozróżnienie między fałszem a kłamstwem. Natomiast Platon nam uświadamia, że to jest dosyć skomplikowany problem. I możemy mówić, okej, Platon może to nie uporządkował tak, jak miał to w zwyczaju Arystoteles, prawda? Bo on myślał bardzo tak definicyjnie. Ale pomiędzy Platonem i Arystotelesem właśnie rozgrywa się ta ciekawa kwestia zrozumienia, w którym momencie my na przykład mamy świadomość i dzięki temu możemy nie tylko zrozumieć rzeczywistość, nie tylko ją adekwatnie opisać, ale jeszcze wyciągnąć wnioski.
To Noodles, czyli Klucha, ma świadomość, że został okłamany i właściwie 35 lat jego życia, które polegało, zakładam, na obwinianiu się, no bo to tak naprawdę on kłamał, to on zdradził, to on wydał przyjaciół, którzy planowali skok na największy bank w Nowym Jorku.
No właśnie, i teraz który z nich
kłamał bardziej,
czy który jest bardziej zafałszowany? No bo Klucha, Noodles, przecież jest człowiekiem, który w jakimś sensie wierzył w to, tą rzeczywistość. Czuł się wręcz jej sprawcą, natomiast znał tylko jedną jej stronę. I to jest taka, powiedziałabym, nieszczęsna struktura naszego rozumienia świata. Można powiedzieć, że my zawsze jesteśmy trochę taką kluchą, takim człowiekiem, który widzi coś, myśli, że jest sprawcą pewnych działań. Natomiast jest jeszcze ta interakcja, to jest to, co Piotr Abelard w Etyce pisał, prawda? Że w momencie, kiedy podejmujemy działanie, ono nigdy nie jest w laboratorium, ono nigdy nie jest w jakiejś sytuacji idealnej, tylko jest ten drugi człowiek, jest jeszcze po drodze szereg czynników, choćby zewnętrznych, które sprawiają, że nasze działanie, nawet jeżeli mamy intencje pozytywne, prawda, do czegoś nie chcemy doprowadzić, a wiadomo, prawda, tutaj do czego nie chciał doprowadzić Noodles, on jakby wybrał to mniejsze zło, to też ciekawa kategoria swoją drogą etyczna, ale prawda, miał potem realizację tego planu w obliczu innych, prawda, też okoliczności. W związku z tym znał tylko pewne spektrum. No, dobrze by było mieć wszystko w rękach, prawda? Do tego zmierzamy.
Że to się naprawdę zmierzamy do tego, by mieć wszystko w swoich rękach, albo by mieć wszystko rozpoznane, to jest możliwe?
No dobra, szalony sen filozofów, tak, to się śni od starożytności, podejrzewam, współcześnie już tak nie śnią filozofowie i filozofki, ale w starożytności próbowano jakoś dodreptać do tego, żeby jak najwięcej kategorii znaleźć. I to jest też, myślę, jeżeli nie marzenie, to pewien taki program minimum, znajdź jak najwięcej, ile możesz, prawda? Ale z założeniem już dzisiaj, współcześnie, że są pewne rzeczy, które mogą zostać niedopowiedziane, bo na przykład nam ktoś drugi nie dopowie. Albo jakieś pakty będą nie do końca skategoryzowane, oświetlone, czy możliwe do poznania.
Do świata zbudowanego przez Sergio Leone w firmie dawno temu w Ameryce wracamy w Państwie Filozofów za kilka chwil.
Radio Kraków.
Dawno temu w Ameryce, w Państwie Filozofów, w tym filmie mocno nam się miesza czas. Mamy trzy plany. Lata 20, opis młodych chłopaków z dzielnicy żydowskiej, co ciekawe, w Nowym Jorku, którzy zaczynają swą przestępczą działalność. Lata 30, na chwilę przed zniesieniem prohibicji w Stanach, to dokładnie 1932, kiedy Klucha wychodzi z więzienia. I lata 60, dokładnie 1968 rok, kiedy po 35 latach Klucha wraca do Nowego Jorku, by wykonać ostatnie zlecenie i poznać prawdę.
Czy to, co jest prawda.
Czy to, co jest...
Uznane za prawdę.
Tak jest. Która ze scen w tym filmie, pani profesor, przemawia najbardziej?
Ja myślę, że tego się chyba nie da tak rozdzielić, bo to, o czym pan redaktor zaczął mówić, prawda, mamy tutaj tą grę czasem. To jest taki moment, i może dlatego ten tytuł dawno temu w Ameryce, bo to jest taki moment, w którym my się możemy skonfrontować, że czas tak działa. My nałożyliśmy sobie taką koncepcję linearną czasu. W pewnym momencie w kulturze europejskiej ta linearna koncepcja czasu zwyciężyła, czyli zakładamy, że mamy jakiś punkt startowy, potem mamy momenty dziania się, możemy uchwycić jakieś daty, jakieś sytuacje kluczowe, potem jest finał jakiegoś zdarzenia czy ludzkiego życia, tylko to tak nie działa. I doskonale to rozpoznał choćby Emmanuel Levinas, mówiąc o tym, że nie mamy tutaj synchroniczności, nie mamy punktu po punkcie, który się rozwija. W ogóle cała fenomenologia czasu doskonale to ujmuje. Bo z jednej strony my możemy się zapętlić, prawda?
Ale to dlatego, że my mamy wspomnienia, mamy pamięć i to my możemy przenosić się w czasie, w cudzysłowie.
I tak i nie, prawda? Bo to jest oczywiste, że pamięć będzie nam płatała figle, ale przecież pewne rzeczy do nas wracają. Jakieś wydarzenia, konsekwencje tych wydarzeń. Nam się może wydawać, że w te 30 lat, prawda, Noodles przepracował zupełnie inaczej, prawda, zaczął gdzieś żyć, prawda, żył w tym poczuciu winy.
Nie, potem nie zaczął nagle... żyć, patrząc na powracającego do Nowego Jorku Kluchę, to on rzeczywiście 35 lat chyba spędził na to, by rozpamiętywać to wydarzenie własną zdradę.
Więc czy to te 35 lat to jego życie w tym okresie było linearnym ciągiem, gdzie szedł od punktu A do punktu B, C, D, czy może było takim trwaniem tu i teraz, prawda, gdzie się zamknął mu ten czas, zaczasnął. Często się tak dzieje, prawda, no bo tutaj mamy też tą scenę drastyczną gwałtu, a dobrze wiemy, prawda, że gwałt jest takim momentem, w którym może osoba doświadczająca tej przemocy zostać zamknięta w tej sytuacji. Teraz wyjść z tego, pokonać właśnie traumę, jest często bardzo trudne, bo człowiek trwa w tym traumatycznym wydarzeniu. Więc czas nie jest dla nas, zwłaszcza ten, który doświadczamy, ten, który też konstytuuje naszą tożsamość, nie ma charakteru linearnego. On jest polifoniczny, można by było powiedzieć. To ten film doskonale pokazuje. Stąd ja bym nie chciała pokazywać jakiegoś jednego momentu, który jest tutaj na przykład fundujący dla pewnych przeżyć, bo to by trochę zdradziło tą fabułę. tu rzeczywiście ona jest doskonale skonstruowana, bo ona nam uświadamia, jak pewne rzeczy albo właśnie są takie zatrzaśnięte, są tym trwaniem, albo mamy zupełnie inną dynamikę, prawda? Bo nagle zaczyna się dziać coś, co całą przeszłość mi zmieni. No ta konfrontacja tych dwóch przyjaciół w pewnym momencie, już nie przyjaciół, to co jeden od drugiego oczekuje, ta ich rozmowa, prawda? Ta konfrontacja, ona tutaj w pewnym momencie zmienia bieg, można powiedzieć, ich historii.
No umówmy się, że w ostatnich scenach dla Kluchy to już nie jest Max, tylko to jest sekretarz Bailey, który zrobił karierę współpracując z syndykatem, o której możemy powiedzieć, że to po prostu mafia.
Tak, ale w momencie, kiedy tu się zaczyna coś ciekawego dziać, jak Klucha spotyka syna Maxa, prawda?
Uświadamia wtedy, tak naprawdę odkrywa prawdę, że Max żyje.
Tak, Max żyje.
I w jakiś sposób żyje, tak? Czy tak. Na początku żyje w synu, czy być może realnie żyje dalej.
Tak, ale to jest też bardzo dobre, bo z jednej strony dzieci często są postrzegane jako właśnie takie, można powiedzieć, naturalne, genetyczne przedłużenie życia rodziców, ale za tym synem, za tą twarzą, to jest ten jeden moment takiej konfrontacji z tym synem, dzieje się coś więcej, prawda? Bo od razu to Kluchę wrzuca w jego przeszłość i każe mu pytać, co się tu dzieje, prawda? To, co się kiedyś stało. A potem już konfrontacja z Maxem Baileyem jest tylko konsekwencją tego pierwszego szoku. Więc pokazanie tutaj czasu jest, wydaje mi się, bardzo interesujące.
Czy zdrada i zemsta są kategoriami filozoficznymi w jakikolwiek sposób? Czy to jest rzecz przeznaczona dla psychologów i psychiatrów?
Myślę, że i jedni, i drudzy się na tym mogą pożywić. Natomiast niewątpliwie filozoficznie i zdrada i zemsta są bardzo ciekawe, bo mam też wrażenie, że często my generujemy takie kategorie zdrady, zemsty. Bo znowuż można by było pytać, czym tak naprawdę jest zdrada, czym tak naprawdę jest zemsta, czy zdrada to jest zawsze właśnie to działanie intencjonalne, bo być może coś się podziało w życiu Maxa, gdzie on mimowolnie zdradził, bo się otwierały przed nim zupełnie inne perspektywy. Więc to są ciekawe kategorie.
Złożył propozycję po zniesieniu prohibicji, a on był ambitny i na tej drabinie przestępczości chciał się wznosić.
Tak, tylko ta struktura wcześniej takiego, powiedziałabym, bardziej kolesiostwa, czy takiej przyjaźni, braterstwa, no w tym momencie musiała zostać bardzo silnie przepracowana. Albo odcięta, albo zanegowana, potraktowana jako coś, co jest nieistotne. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, zemstę często, mam wrażenie, nie w literaturze, nie tylko w filozofii, ale w literaturze, prawda, w takim micie kulturowym się nie tylko idealizuje, ale traktuje jako coś oczywistego. Prawda? My często mówimy, jak jest, prawda, ta zdrada, albo jest jakieś wydarzenie traumatyczne, no to zemsta wydaje się czymś naturalnym.
Kiedy zdradza się przyjaciela, bierzesz odwet, pada takie zdanie z ust Maxa w tej finałowej scenie.
No właśnie. Natomiast to jest takie bardzo mocno kulturowe. To jest pewnego rodzaju kulturowy wzorzec.
Mam takie wrażenie, męski model.
Między innymi, prawda? Ale nie tylko, bo tutaj zemsta, którą dokonuje kobieta, też w kulturze funkcjonuje. Natomiast mam wrażenie, że tak z takiej perspektywy czysto egzystencjalnej to nie jest takie oczywiste. No bo jest coś takie jak wybaczenie, jak próba zrozumienia, jak odpuszczenie. Na zasadzie, prawda, że ja gdzieś z moimi roszczeniami, z moim żalem, czy chęcią zemsty, odwetu, po prostu nie robię nic. Nie dlatego, że nie mogę, tylko dlatego, że postanawiam w ten sposób. I z perspektywy egzystencjalnej to jest o wiele bardziej skomplikowane. Natomiast kultura w pewnym momencie zrobiła nam taki czarno-biały obraz, prawda? Że jest coś, zdrada, to musi być zemsta. I to się traktuje jako taką kategorię, czasami nawet pewną etyczną, prawda? Czyli nie pomścić choćby tego przyjaciela byłoby złe.
Nie ma pani profesor takiego wrażenia, że całe dawno temu w Ameryce, czy pewnego razu w Ameryce jest taką trochę opowieścią o piumisty, a przynajmniej człowieka, któremu mieszają się porządki.
To może być taki trop, jasne. W ogóle konstrukcja mitu jest taką konstrukcją, która została stworzona w oparach różnych używek. Nie czarujmy się. Natomiast ja mam z tym filmem, jak z paroma innymi tego typu kulturowymi dziełami, ogromny problem, bo tu wracam do tego, że jako mit, nawet jeżeli potraktujemy go właśnie jako taki mit baśniowy w oparach opium, gdzie wszystko się zaciera, jest dosyć dziwny, jest dosyć swoisty. On sięga po pewne wydarzenia choćby ze Stanów Zjednoczonych, jak prohibicja, właśnie jak cała struktura mafijna, ale tworzy, prawda, coś, co znajdziemy w wielu innych popkulturowych dziełach. No i wrócę do tego. To jest taki szalony sen, który każe nam spoglądać na rzeczywistość, która nie ma wymiaru etycznego, właśnie poza etyką, czy nie ma tego wymiaru, ma pewne konsekwencje aksjologiczne negatywne, a my na to jesteśmy uczeni przez ten mit spoglądać w takich kategoriach, powiedziałabym, aaksjologicznych, jakby tych wartości w ogóle nie było.
Do rzeczywistości filmu, do rzeczywistości mitu, do rzeczywistości w Państwie Filozofów wracać oczywiście będziemy. Za dziś dziękujemy profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Inżyjewski.